Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w audycji Zmieniaj Świat moim gościem jest doktor inżynier, architekt krajobrazu Mariusz Antolak. Rozmawiamy o tym, jak nadać naszemu ogrodowi dzikości. Mamy do czynienia ze zmianami klimatu. I teraz jeśli mamy taką sytuację, no to w jaki sposób musimy tym naszym ogrodom nadać odporność? I takim rozwiązaniem jest ponoć ogród biocenotyczny.
Tak, jest dużo różnych pomysłów, dużo różnych nazw, dużo różnych idei, które możemy w tych naszych ogrodach wprowadzać. Powinniśmy je dostosowywać do zmieniającego się klimatu, do tego, co dzieje się w przyrodzie, no bo te zmiany obserwujemy od wielu lat i no, one będą występowały, będą się nasilały, różnego rodzaju zjawiska gwałtowne, pogodowe, będą się pojawiały opady nawalne, będą się pojawiały różnego rodzaju podtopienia, okresy suszy i ogród jest bardzo podatny na tego typu zmiany związane z aurą. W jakiś sposób możemy zostawić, zrobić taki plastikowy ogród, który wyłożymy sobie trawą sztuczną z rolki, postawimy sobie plastikowe drzewa i tak naprawdę możemy powiedzieć, no co, nie musimy, możemy. Możemy sobie jakoś tak zadziałać, albo postawimy sobie basen, wszystko wybetonujemy i nie będziemy mieli problemu, jesteśmy odporni na zmiany klimatyczne, ale wbrew pozorom tak nie jest. Niedawno w jednym ogrodzie, w którym nawet ktoś wyłożył sobie taką trawę plastikową z rolki sztuczną i ją też musiał wymienić, bo właśnie zmiany klimatu spowodowały, że ona się pofalowała, wybarwiła i przestała wyglądać atrakcyjnie. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że musimy. Ogrody biocenotyczne to jest takie nowe sformułowanie, które krąży w sieci, jest teraz takie dość modne i często szukamy tego typu właśnie modnych rozwiązań, ale tak naprawdę to są ogrody takie, które nam pomagają i ułatwiają życie w tym ogrodzie, bo w takim ogrodzie jakby też prowadzimy obserwacje te, o których mówiliśmy w poprzednim wejściu. Obserwujemy naturę i staramy się dostosowywać nasz ogród, rośliny, przestrzenie, które w nim tworzymy, właśnie do określonego siedliska. I jeżeli mamy ogród na terenie silnie uwilgotnionym, to nie powinniśmy zmieniać tego i powinniśmy dostosować takie rośliny i posadzić takie rośliny, które będą właśnie znosiły okresowe na przykład podtapianie, bo ten ogród jest nad rzeką. Jeżeli takie podtopienie na przykład wiosenne nastąpi, to wtedy mamy rośliny, które są odporne. Takich roślin powinniśmy szukać ich w naturalnym siedlisku, bo tutaj no też od razu nie znajdę jakby jednej odpowiedzi, będę uciekał od tej odpowiedzi takiej bezpośredniej, bo to wszystko zależy. Zależy od siedliska, od miejsca, od tego, w jakiej części Polski znajdujemy się, czy w innym kraju, w jakim ogrodzie, co znajduje się obok, jaka to jest rzeka, czy to jest duża rzeka, czy to jest mała. Ale chyba najłatwiejszą odpowiedzią będzie to, że rośliny rodzime gatunków z danego określonego siedliska. I takie siedlisko możemy sobie łatwo sprawdzić i zweryfikować na przykład na mapie potencjalnej roślinności. Taką mapę stworzył profesor Matuszkiewicz, ona jest dostępna w internecie, można sobie zerknąć i zobaczyć. I sprawdzamy na początku, czy jest to zbiorowisko łęgowe, grądowe, czy jest to jakiś ols na przykład, bo nad rzeką taki gdzieś wilgotniejszy teren może też się znajdować. I tam możemy w tym zbiorowisku znaleźć określoną kompilację gatunków. I te gatunki zawsze będą dobrze sobie radziły, są to gatunki rodzime. Niektóre z nich mają bardzo fajne też walory estetyczne. Przykładem takiego gatunku, który świetnie sprawdza się w takich ogrodach, które częściowo są zalewane, czasami nie są zalewane i ta roślina jest wykorzystywana też na przykład w ogrodach deszczowych, jest na przykład kosaciec syberyjski, nasz gatunek rodzimy i on sobie świetnie poradzi. Jak mamy silnie uwilgotniony teren, na przykład takim świetnym gatunkiem, też jest krwawnica pospolita, pięknie kwitnąca na różowo i ona jest lubiana i w ogrodach może wyglądać bardzo atrakcyjnie. I wydaje mi się, że takie poszukiwania powinniśmy robić, czyli gatunki dostosowane do określonego zbiorowiska roślinnego. Bo jak przyjrzymy się naturze, wyjdziemy sobie w plener, to popatrzymy, że rośliny w przestrzeni występują zawsze w określonych kompilacjach, w takich określonych grupach. Jeden gatunek występuje w sąsiedztwie drugiego. No nie zawsze, ale często takie zależności znajdziemy. I jak tutaj sięgniemy trochę głębiej do takiej nauki o zbiorowiskach roślinnych, czyli fitosocjologii, to naprawdę możemy znaleźć świetne podpowiedzi, jak projektować taki ogród bioróżnorodny, dostosowany do siedliska. Czy taki ogród będzie atrakcyjny wizualnie? Może być, ale nie musi. Dlatego też często klienci nie chcą mieć tylko i wyłącznie takiego ogrodu stworzonego z polskich rodzimych gatunków, bo uważają, że taka, nie wiem, jasnota biała, czy pokrzywa, żegawka, czy jakiś inny gatunek, nie wiem, krwawnik pospolity, niekoniecznie są super ekstra atrakcyjne. Więc wtedy szukamy rozwiązań dla klientów takich trochę pośrednich, dosadzamy trochę roślin obcego pochodzenia, ale nie inwazyjnych i staramy robić się taką kompilację bezpieczną, która będzie wyglądała dobrze, ten ogród będzie dobrze komponował się z krajobrazem, ale jednocześnie będzie odporny na zmiany klimatu i dostosowany do tego siedliska. Tam nie będzie trzeba za bardzo pielić, tam nie będzie trzeba podlewać, używać nawozów i taki ogród stanie się tym pseudoogrodem bezobsługowym, o który każdy klient prosi.
Czy możemy wskazać jakieś pewniaki do ogrodu przyjaznego bioróżnorodności?
Pewniaki. To znowu zależy. To jest naprawdę bardzo trudne pytanie i bardzo bym chciał wskazać takie pewniaki, ale tutaj ta audycja by musiała trwać chyba 6 godzin, żebyśmy sobie podzielili ogrody na różne typy. No bo teraz możemy mieć ogród, który jest założony na glebie urodzajnej, na jakiejś silnie przekształconej, na piaszczystej, na żyznej, na nieżyznej, na zalewanej okresowo, na ogród w cieniu, ogród na słońcu i tych czynników jest bardzo dużo i my najczęściej popełniamy taki błąd, że właśnie nie sprawdzamy sobie, w jakim miejscu jesteśmy, patrzymy na Instagramie, o, to mi się podoba, to jest pewniak, bo ktoś tam, jakiś znany instagramer powiedział, że to się na pewno sprawdzi i teraz, nie wiem, takiego ambrowca, bo teraz jest bardzo modny, sadzimy u nas. Ale niekoniecznie zawsze u nas będzie to dobrze wyglądało, dobrze komponowało się z ogrodem i nie zawsze będzie to roślina, która się na tej naszej konkretnej działce, którą projektujemy, sprawdzi. Ja mogę powiedzieć o swoim ogrodzie, o takich pewniakach, które na przykład sadzę w swoim ogrodzie. Mój ogród jest na Warmii, jest to ogród leśny, w którym gleba jest piaszczysta, średnio zasobna, no i powiedziałbym, że jest taki półcień panuje i w takim ogrodzie mi świetnie sprawdzają się, to powiem teraz, moje ulubione rośliny, na przykład ja uwielbiam sadźca konopiastego, jest przepiękną rośliną, która świetnie wygląda, jest atrakcyjna taka roślina jesienna, świetny pewniak taki do ogrodów zawsze będzie dobrze się komponował. Nasz rodzimy gatunek parzydło leśne, przepiękna roślina, znosząca dobrze też takie bardziej wilgotne, żyzne siedliska, ale też umie na piaszczystej glebie w półcieniu świetnie sobie radzi. Przepiękny biały pióropusz kwiatów. Uwielbiam na przykład taką roślinę jak gipsówka. Gipsówka, czyli łyszczec wiechowaty, jest też naszym rodzimym gatunkiem, przepięknie się komponuje, ale ostatnio zacząłem eksperymentować sobie z chwastami i takim często wyrywanym przez nas chwastem, który moim zdaniem świetnie komponuje się na rabatach, jest na przykład jasnota biała. Często ją nazywamy taką nieparzącą pokrzywą. Rzeczywiście częściowo tam przypomina pokrzywa, ale jest dużo niższa, jest jadalna, ma białe kwiaty i świetnie komponuje się w ogrodzie, potrafi powtarzać kwitnienie, jest nie do zdarcia, urośnie wszędzie i jest przepiękną, naprawdę atrakcyjną rośliną. No i takich roślin moglibyśmy wymieniać tak naprawdę w nieskończoność. Z takimi roślinami z babcinych ogródków, które też warto sobie przypominać i pamiętać, to no nie zawsze już są rośliny nasze rodzime, ale wpisujące się jakby nasz lokalny koloryt naszych ogrodów, to na pewno będą różnego rodzaju liliowce ogrodowe, to mogą być na przykład bardzo lubiane irysy, czyli kosaćce, no to już inne odmiany, niekoniecznie ten syberyjski, ale na przykład kosaćce brudkowe. Mamy mnóstwo interesujących odmian i też są dość łatwe w uprawie i popularne. A ja na przykład lubię też z babcinych takich roślin bardzo dosadzać na rabatach szparagi. I szparag jest rośliną jadalną, ale też ma przepiękną strukturę, świetnie zmiękcza nam rabatę i dobrze na niej wygląda. I tak samo takim inną jadalną rośliną, którą bardzo często na rabatach dosadzam celowo, jest marchew. Marchew o pięknych kwiatostanach, bardzo ładne baldachy, teraz kwitną akurat. Jest taką też chyba jedną z ulubionych roślin. No ale to, ile mamy czasu? Może na tym zatrzymajmy tę listę. Jak ktoś jest zainteresowany, ja mam na stronie Fundacji w Krajobrazie, w krajobrazie.org.pl tam stronę właśnie taką też zakładam z materiałach, z roślinnymi pewniakami, też propozycjami rabat. Tam można zerknąć i zobaczyć więcej moich takich ulubionych roślin.